jest piątek, 24 stycznia. Olga Gazda, witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny w telewizji Idź Pod Prąd. W Jerozolimie prawda przegrała z polityką, stwierdził premier Mateusz Morawiecki, który komentuje na łamach faktu wczorajsze Światowe Forum Holokaustu. Premier napisał: wystąpienie Władimira Putina w porównaniu do jego jawnie kłamliwych wypowiedzi z ostatnich dni wydawało się łagodne, ale mimo zmiany języka to był ten sam Władimir Putin. Potępiając zbrodnie II wojny światowej, nawet słowem nie wspomniał o tym, że jej źródła sięgają porozumienia Hitlera i Stalina. Potępiając zbrodnie niemieckie, nawet przez chwilę nie zatrzymał się na wojennych zbrodniach sowieckich z Katyniem na czele. Przypominając o kolaborantach reżimu nazistowskiego, zapomniał, że największym sojusznikiem III Rzeszy u progu wojny był ZSRR. Putin wykorzystał Światowe Forum Holokaustu do kolejnej próby fałszowania prawdy historycznej. Prawda o II wojnie światowej to prawda o dwóch zbrodniczych totalitaryzmach, których symbolami są Auschwitz i Gułag. Morawiecki podkreślił dobrze zachowanie prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wczoraj w Yad Vashem Władimir Putin chciał odebrać Polsce należne jej miejsce w historii II wojny światowej, ale Polska jest i będzie w niej zawsze obecna. Przypomniał o niej nasz sprawdzony sojusznik, wiceprezydent USA Mike Pence, przypominając o niej codziennie tysiące drzew w Yad Vashem, które upamiętniają sprawiedliwych wśród narodów świata, a wśród nich najwięcej należy do polskich bohaterów. Polska jako państwo i Polacy jako naród powinni mieć tam swoje wielkie drzewo pamięci. Więcej o Światowym Dniu Holokaustu już za chwilę w Idź Pod Prąd na żywo z udziałem naszego izraelskiego korespondenta Eli Barbura. Prezydent Donald Trump ma w przyszłym tygodniu przedstawić długo wyczekiwany plan pokojowy dla Bliskiego Wschodu. We wtorek do Waszyngtonu mają przyjechać premier Izraela Benjamin Netanyahu i jego kontrkandydat w wyborach Benny Gantz. Kolejne przyspieszone wybory w Izraelu mają się odbyć 2 marca. Wiceprezydent Mike Pence poinformował, że podczas spotkania izraelskich przywódców z prezydentem USA mają zostać omówione m.in. sposoby na zaprowadzenie pokoju. Korespondent telewizji Idź Pod Prąd w Izraelu, Eli Barbur, stwierdził: przypuszczalnie propozycje pokojowe będą na tyle kuszące dla Izraela, że Bibi i Gantz zostaną po prostu zwyczajnie zmuszeni do utworzenia wielkiej koalicji, żeby nie przepuścić okazji historycznej. Rosja złoży w Radzie Europy projekt deklaracji potępiającej próby rewidowania historii. Rosyjski deputowany Piotr Tołstoj przedstawił plany delegacji rosyjskiej na najbliższą sesję Rady Europy. Tołstoj poinformował, że Rosja złoży projekt deklaracji potępiającej próby rewidowania historii i podania w wątpliwość, że II wojnę światową wygrał ZSRR wraz z sojusznikami. Rosyjski deputowany powiedział: planujemy, by zaproponować naszym kolegom parlamentarzystom z krajów europejskich przyjęcie deklaracji potępiającej próby niszczenia pochówków wojskowych i obiektów upamiętniających zwycięzców, co odbywa się teraz w niektórych krajach Europy Wschodniej, stwierdził Piotr Tołstoj. Najbliższa sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy zacznie się 27 stycznia i potrwa 5 dni. Rosjanie oskarżeni o zamach w Bułgarii. W czwartek bułgarska prokuratura wydała międzynarodowy nakaz aresztowania 3 rosyjskich obywateli oskarżonych o próbę otrucia bułgarskiego biznesmena z przemysłu zbrojeniowego Emiliana Gebrewa. Wcześniej prokuratura podała, że chodzi o osoby związane z wywiadem wojskowym GRU. Według prokuratury Rosjanie próbowali otruć Gebrewa, jego syna oraz partnera biznesowego za pomocą niezidentyfikowanych środków fosforoorganicznych. W 2015 roku Gebrew po oficjalnej kolacji źle się poczuł i stracił przytomność. Podobne objawy zauważył u swojego syna. Obaj mężczyźni trafili do szpitala, gdzie spędzili 20 dni. Śledztwo w tej sprawie zostało umorzone w 2016 roku z powodu niewykrycia sprawców. W 2018 roku, po próbie otrucia byłego agenta GRU Siergieja Skripala w Londynie, Gebrew stwierdził, że miał podobne objawy otrucia co Skripal. Tego samego roku wznowiono śledztwo po tym, jak Gebrew utrzymywał, że ma podstawy uważać, iż został otruty środkiem z grupy Nowiczok. Zdaniem Emiliana Gebrewa, który jest właścicielem zakładów zbrojeniowych EMCO i Dunarit, przyczyną ataku mógł być eksport broni na Ukrainę. Ukraina oddaje Niemcom kontrolę nad koleją. W czwartek premier Ukrainy Oleksij Honczaruk podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos poinformował, że Ukraina przekaże zarządzanie swoimi kolejami państwowymi niemieckim kolejom Deutsche Bahn. Tak, chcemy przekazać Niemcom na 10 lat zarządzanie naszymi kolejami. Jest to decyzja, która powinna pokazać, że Ukraina jest otwarta dla inwestycji, dla świata, dla nowych standardów, stwierdził premier. W środę Ministerstwo Infrastruktury Ukrainy podpisało z Deutsche Bahn memorandum o współpracy niemieckiego i ukraińskiego operatora kolejowego. Premier Honczaruk poinformował, że będą się teraz toczyły rozmowy w sprawie szczegółów współpracy. Wyjaśnił również, że ukraińskie koleje potrzebują poprawy swojego działania oraz lepszej organizacji logistycznej. To memorandum mówi nie o prywatyzacji, nie o koncesji, lecz strategicznym partnerstwie. Jest to wspaniała wiadomość, stwierdził premier Ukrainy. Wirus z Chin rozprzestrzenia się. Już 26 osób nie żyje, a ponad 900 zostało zarażonych tajemniczym wirusem, który kilka tygodni temu zaczął rozprzestrzeniać się w Chinach. Pierwsze zachorowanie odnotowano w mieście Wuhan pod koniec grudnia. W tym mieście znajduje się laboratorium wirusologiczne o najwyższej klasie ryzyka BSL-4. Jest to jedyna taka placówka w Chinach. Wirus u zarażonej osoby rozwija się bezobjawowo nawet do 5 dni. Dopiero po tym czasie pojawiają się kłopoty z oddychaniem, kaszel i gorączka. Władze chińskie zdecydowały o wyłączeniu 13 miast chińskich, z których nie można obecnie wyjechać, ani do których nie można wjechać. W miastach tych łącznie mieszka ponad 40 milionów osób. W całym kraju odwołano wszystkie wydarzenia publiczne związane z obchodami księżycowego Nowego Roku, który przypada jutro. Mimo to Światowa Organizacja Zdrowia po 2 dniach obrad na spotkaniu nadzwyczajnym postanowiła, że nie ogłosi jeszcze stanu wyjątkowego. Decyzja podjęta została w wyniku głosowania, w którym prawie połowa głosujących opowiedziała się jednak za tym, by ogłosić stan zagrożenia. Zagrożenia nie widzi jednak wielu Chińczyków. Hongkońska telewizja Kabul News podała, że w rozmowie z reporterami Chińczycy z chińskiej prowincji Guangzhou stwierdzali, że nie boją się wirusa, bo ufają rządowi i dlatego nie mają zamiaru nosić masek ochronnych. Część Chińczyków uważa, że informacje o wirusie są wymyślone. I tą informacją kończymy dzisiejszy serwis. Bardzo dziękuję za uwagę, a już za chwilę Idź pod prąd na żywo.
Tymoteusz Chojecki, zapraszam Państwa na program Idź pod prąd na żywo. Jest piątek, 24 dzień stycznia. Ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki, witam.
Witam Ciebie i Państwa bardzo serdecznie i...
I redaktor Eli Barbul, prosto z Tel Awiwu, redaktor Tel Awiw Online, witamy.
Także witam tu serdecznie oczywiście Państwa bardzo.
Od razu mówię, że możecie, drodzy widzowie, zadawać pytania do redaktora Barbura. Postaramy się je zadać jeszcze w trakcie programu, jakie w miarę wcześnie nadeślecie. No to może na początek do pana redaktora pytanie o jakąś ogólną ocenę wrażenia z tego Światowego Forum Holokaustu, z tego wszystkiego, co się tam działo. Myślę, że pan ma lepsze informacje, będąc tam na miejscu.
To znaczy tak, no od razu powiem tak skrótowo jakby. Ogólne wrażenie oczywiście pozytywne, ale mięcha to tam brakowało, prawdę mówiąc, tego takiego mięcha politycznego. Chociaż zakończyło się takim ostrym akcentem, o którym zaraz jeszcze porozmawiamy, jak się domyślam. Znaczy chodzi o ten plan Trumpa nagle, który się pojawił. Jeśli chodzi o to forum, proszę Państwa, jeśli o mnie chodzi, a myślę, że to jest, to o tym się jeszcze głośno w tej chwili tutaj nie mówi, ale jest sprawa ta, mnie na przykład osobiście brakowało jakiegoś takiego dumnie brzmiącego komunikatu końcowego tej konferencji, w której napiętnowana byłaby, zostałaby i wskazana jednocześnie, prawda, jednoznacznie paluszkiem, główna kwestia w tej chwili, którą jest współpraca islamsko-lewacka w Europie, prawda, na przykład, która jest głównym powodem obecnej fali tego nowego antysemityzmu, z którym należy walczyć, i po to zwołano to forum właśnie w związku z rocznicą wyzwolenia Auschwitz. To jest ta główna sprawa, na którą chciałbym wskazać zupełnie na gorąco. Jeszcze w tej chwili w Izraelu o tym nie ma mowy w tej chwili. No ale to jest ta sprawa, prawda? No, to jest główny aktualny problem w tej chwili w zachodnim świecie, a w Europie no, z całą pewnością. Sojusz islamsko-lewacki, o którym gdzieś tam na marginesach tam różni politycy sobie tam szeptali, tam powiedzmy premier Danii na przykład, o której nikt szerzej na świecie nie słyszał, jeszcze przed odlotem z Kopenhagi coś tam wspomniała na ten temat i tak dalej, że w Danii jest nowy antysemityzm, którego nigdy nie było, i ten antysemityzm bierze się właśnie z tej orientacji części lewactwa i części migrantów. To jest ten główny problem. Druga sprawa, no z całą pewnością niepotrzebnie ten czynnik rosyjski został zbyt za bardzo tutaj akcentowany, no ale to jest kwestia związana z kampanią wyborczą Bibiego Netanyahu. Tutaj jest elektorat prawie milion, liczący prawie, znaczy elektorat może mniejszy, ale ponad milionowa rzesza przybyszów z dawnego ZSRR. Za miesiąc są wybory w izraelskie i chodzi o to, żeby znaczna część tych wyborców, prawda, jednak nie głosowała na partię rozłamową, partię niejakiego Libermana, ale właśnie na Likud i na Benjamina Netanyahu. To jest sprawa nadrzędna w tej chwili, bo kontynuacja władzy rządów prawicy, czyli Netanyahu i Likudu, jest najważniejszą sprawą w Izraelu w tej chwili, bo jeżeli ten ster rządu miałby zostać przejęty przez lewicę szeroko pojętą, tam centrolewicę, te wszystkie historyjki, no to byłby odwrót od całego tego postępu, który następuje w Izraelu w ostatnich latach, zwłaszcza za kadencji ulubionego przeze mnie prezydenta USA Donalda Trumpa, prawda? No i teraz właśnie tutaj już ten kolejnym przesłaniem poza walką z antysemityzmem tego forum wczorajszego miało być zasygnalizowanie, podkreślenie zagrożenia, jeśli chodzi o Izrael, prawda, z punktu widzenia Izraela, gospodarza forum, niebezpieczeństw, zagrożeń związanych ze zbrojeniami atomowymi Iranu, który niemal codziennie grozi zniszczeniem Izraela, co w mediach światowych nie dochodzi do głosu, ale tak jest, za każdym razem pojawia się tam jakiś generał kolejny tam w czapeczce z daszkiem, prawda, taki tego, i groźnie tam paluszkiem wygraża Izraelowi, no, a Netanyahu wyraźnie powiedział, zresztą wczoraj, co jest prawdą, że Izrael wszelkie groźby traktuje poważnie, ponieważ te groźby, i dał przykład oczywiście okresu przed Holokaustem. Grożono Żydom, no, konkretnie przez Niemcy, i te niemieckie groźby niestety zostały, spełniły się. Także to było to drugie przesłanie, które zostało nagłośnione jak najbardziej, chociaż też przydałaby się jakaś taka wspólna deklaracja międzynarodowa, no ale sam fakt, że tylu VIP-ów z całego świata prawie, no, Australia, Południowa Ameryka, Europa to oczywiście, Stany Zjednoczone VIP-ów najwyższej rangi przybyło do Jerozolimy, to znaczy, że jednak ta zdrowa część świata solidaryzuje się z państwem żydowskim w tej kwestii zagrożenia z Iranem. Sprawa rosyjska, jak już powiedziałem, to głównie jest kwestia tutaj, to rozdmuchana zresztą przez media, no bo to już jest naturalny jakiś taki, prawda, dżimik medialny z tą dziewczyną izraelską, która została bezprawnie zupełnie zatrzymana w Rosji, skazana na 7,5 roku więzienia, Nama i Sachar. Kwestia medialna zupełnie także wykorzystana, i tu mówię to nawet nie krytycznie, przez Bibiego Netanyahu w sensie elekcyjny, przedwyborczy. Okej? Okay? Ale to są drobiazgi tak naprawdę. No. Głównie to jest, jak mówię, no, była kwestia wskazania tego zagrożenia islamsko-lewackiego, aktualnego i niebezpieczeństw grożących Izraelowi ze strony Iranu. No to na gorąco to myślę, że to byłoby chyba tyle.
Pan też właśnie w swoim komentarzu od razu wspomniał, że głównym przesłaniem tego forum właśnie było treść zawarta w wypowiedzi wiceprezydenta Mike'a Pence'a, potępiająca właśnie Iran, wskazująca, że ten kraj podważa prawdę o Holokauście, ale ja muszę się spytać o tą drugą sprawę tych filmików, które były puszczane. Właśnie pierwszy, może już pan rozpoczął ten temat tego odradzającego się antysemityzmu. Były dwa materiały odnośnie tego puszczane na forum i tam były takie mapki wskazujące, gdzie się ten antysemityzm odradza. I tam Polski nie było, ani na jednym tym filmie na początku, ani w tym filmie na końcu, ale co dla wielu Polaków jest bulwersujące, były pokazane przebitki z Marszu Niepodległości. Polskie flagi pojawiały się kilkukrotnie w tych materiałach, możemy to pokazać. Także ewidentnie manipulacja, bo gdzieś były na przykład na górze pokazywane strzelaniny do Żydów w Niemczech, a pod spodem Polski Marsz Niepodległości. Jak pan myśli, czy to jest przypadek, czy to jest jawne działanie tej organizacji Moshe Kantora, który jest rosyjskim Żydem? Dlaczego taki podprogowy, można powiedzieć, atak na polskie symbole narodowe?
Ja myślę, że to jest głupota po prostu. No. Jak zwykle, no, głupota, która często dominuje w polityce, a zwłaszcza na styku polsko-izraelskim, powiedziałbym. Ja w ogóle jestem przeciwny demonizacji tego faceta, tego Kantora całej, bo forum było oficjalnym wydarzeniem zorganizowanym w Izraelu, przez Izrael tak naprawdę. Kantor to jest mały pikuś przecież, no, to demonizowany w Polsce z różnych powodów. Tutaj, jeśli chodzi o te sprawy, myślę, że głupotą było coś takiego, bo mogli równie dobrze przecież pokazać jakieś przejawy filosemityzmu z kolei w Polsce, festiwale żydowskie i tak dalej, no pokazują tam jakąś garstkę oszołomów, przepraszam, bo tam, nie będę ich tam bluzgał tutaj, prawda, a mam na skraju języka. Oczywiście, że krzywdzący obraz, no ale to jeszcze raz podkreśla fakt, rozumiem, że powinna być polska reprezentacja tutaj, która natychmiast walnęłaby piąchą w stół i powiedziała, co jest grane, no. Że tutaj, że jest to po prostu naruszanie równowagi i krzywdzące bardzo dla narodu polskiego, po prostu mówiąc już tak na maksa. Absolutnie się zgadzam z tym zarzutem, że tych filmików, ja nie wiem, kto te filmiki robił, w każdym razie zwalanie tego wszystkiego na Kantora to jest, to jakiś pewnie urzędas to zrobił, no głupol. I mówię jeszcze raz, powinien być ktoś wysokiej rangi w Polsce, nie mówię, czy Pat, czy ktoś inny, no, ktoś powinien być sensowny, umiejący natychmiast reagować na gorąco i koniec. No, te nieobecni nie mają racji, tak to jest.
No, nawiążę do tego wątku zbliżenia lewactwa, czyli wszelakich tam, nie wiem, komunistów, globalistów, socjalistów, zielonych z islamem, nie? To ewidentne jest. Tu nawet takie lewaczki zachodnie zaczęły się ubierać w te różne te przyodziewki muzułmańskie, także widać, że to im nie przeszkadza, że tu to, co jest w kulturze zachodniej, to im tu jest jakiś seksizm, a jeśli kobieta nakłada te burki przerakie, to to już nie jest nic tam dla kobiety urągającego, także to widać, można powiedzieć, gołym okiem. Ale no, dziwi mnie, że tu właśnie Izrael postawił na Putina jako na tego takiego największego jak gdyby obrońcę przed antysemityzmem, że na początku samego tej konferencji był wychwalany właśnie Putin i Rosja za stworzenie takich systemowych rozwiązań, które spowodowały, że w Rosji jest najmniejszy na świecie antysemityzm, kiedy przecież wszyscy wiedzą, że to właśnie rozpalenie wojny w Syrii, gdzie Rosja dokłada do pieca praktycznie do teraz, spowodowało ten ogromny napływ imigrantów, że to Rosja wspiera Iran przeciwko Izraelowi. No, wydaje się, że to jest jakaś taka próba sobie kupienia wilka, żeby pilnował owiec. Nie wiem, czy pan redaktor nie ma takiego wrażenia.
Znaczy, cała ta fala migracyjna zaczęła się jeszcze przecież przed interwencją rosyjską, która się rozpoczęła w Syrii jesienią 2015 roku, prawda? Ta wojna domowa w Syrii trwa od marca 2011 roku, czyli ta masowa ucieczka ludności, to ludobójstwo dokonywane przez reżim syryjski na własnej ludności zaczęło się dużo wcześniej. Rosjanie oczywiście, że oczywiście, że się przyczyniają dalej, w dalszym ciągu do tego. Z tym, że i wracając teraz do polityki Izraela. Izrael prowadzi politykę jak najbardziej pragmatyczną i to jest cecha tej polityki od wielu lat. W tej chwili, jak powiedziałem, głównym problemem w Izraelu jest, dla Izraela jest Iran. Jeżeli Iran stara się rozszerzyć swoją obecność wojskową w Syrii, robił to do zabicia Sulejmaniego, znaczy zobaczymy, co będzie dalej. To była jego strategia w Syrii. Ta obecność irańska w Syrii siłą rzeczy zagraża bezpośrednio Izraelowi, ponieważ Syria graniczy z Izraelem i byłoby to już bliskie sąsiedztwo Iranu z państwem Izrael, czyli bezpośrednie zagrożenie. Oni tam mają w tej chwili 100 tysięcy, około 100 tysięcy najemników. Iran ma około 100 tysięcy najemników w Syrii. Nie są oni za bardzo dobrze wyszkoleni, są nieźle wyposażeni przez Persów. Także Izrael od kilku lat blokuje dosyć skutecznie rozszerzanie tej ekspansji irańskiej na arenie syryjskiej. Do tego są potrzebni Izraelowi Rosjanie, którzy żeby nie przeszkadzali, prawda? I swoimi systemami antyrakietowymi S-300, S-400 i tak dalej. Bo akcje izraelskie dokonywane są głównie z powietrza. W większości to nie są akcje lądowe. Są też akcje komando, ale o tym się nie mówi cicho, drobne. Także dalszy jakiś taki układ na zasadzie, że Rosjanie siedzą cicho, przymykają oczy na akcje izraelskie przeciwko Iranowi w Syrii, leży w żywotnym interesie Jerozolimy, Izraela. To te sprawy układają się nieźle, także dzięki jakimś tam osobistym kontaktom, dobrym kontaktom między Netanyahu i Putinem. Oczywiście Putin wykorzystuje rzecz we własnym interesie, no ale myślę, że raczej, że przecież ten atak na Polskę to nie jest bez powodu. Nie bez powodu się odbywa, tylko chodzi o osłabienie Polski, prawda, która przeszkadza Rosjanom pod względem tam, jak to się nazywa, tego gazociągu, tego Nord Streamu, prawda, sankcji w sprawie Jerozolimy, a Polska odgrywa ważną rolę w tych sprawach i jest skrajnie i słusznie antyrosyjska. osłabienie Polski leży w interesie, więc Putin chce osłabić pozycję Polski w Europie. Ja nie wiem, co o tym się w Polsce mówi w ogóle, a przez to także osłabienie Europy, no bo szczególnie, że rola Polski może przecież wzrosnąć w Europie po Brexicie. Duży kraj, który ktoś tam musi to miejsce tych Anglików jakoś wypełnić. Więc Rosjanie przeciwdziałają i to jest ten atak, prawda, cały ten kretyjski atak Putina, ale możliwe, że on się okaże skuteczny. No, w każdym razie Polska słusznie się obawia tych spraw, no i się czuje wkurzona. No to przecież każdy normalny człowiek by się zdenerwował. Jawne kłamstwa historyczne. To jest ta historia. Także Izrael ma swoje interesy z Rosją. Są pewne coś za coś, prawda? Coś za coś trzeba zapłacić. Główną naszą sprawą jest w tej chwili Iran w Syrii. Rosja w tej chwili na tym wąskim, ale ważnym odcinku taktycznym nie przeszkadza Izraelowi w realizacji jego strategii.
No, rozumiemy pragmatyzm tutaj izraelski, jeśli chodzi o Putina i Iran, ale przejdźmy do relacji polsko-żydowskich. No, zarówno panu, jak i nam bardzo leży na sercu, żeby dobre relacje polsko-żydowskie nie były tylko na poziomie pragmatyzmu stolic i dyplomacji, ale żeby Polacy i Żydzi zaczęli rzeczywiście przyjaźnie o sobie myśleć. I ten brak wspomnienia Polski po stronie żydowskiej, bo rozumiemy, że tam Putin swoją politykę kłamstwa historycznego realizuje, że tam Francja się, że tak powiem, napręża muskuły, jak to ona Niemców pokonała i wygrała II wojnę światową, no to wszystko możemy zrozumieć. Ale myślę, że Polakom, takim zwykłym ludziom na ulicy, jest bardzo trudno zrozumieć, dlaczego to państwo żydowskie, Instytut Yad Vashem, no ktoś ze strony izraelskiej nie wspomniał bohaterstwa Polaków w ratowaniu Żydów. No, będzie to bardzo trudno wytłumaczyć Polakom. No, może pan redaktor spróbuje jakoś, na początek przynajmniej. Co tu można powiedzieć? No, bo to będzie cień na najbliższe lata. To będzie bardzo mocno przez agenturę rosyjską rozgrywane. Zobaczcie, Żydzi was sprzedali.
Nie wiem, bo wszyscy się obawiali też, że Putin zacznie chlapać na Polskę w Yad Vashem wczoraj, no ale to się nie sprawdziło, prawda? Nie było momentu polskiego. Nie, no można śmiało powiedzieć, że nie było, te obawy się nie spełniły, prawda? Izrael także ma pretensje do Polski. Ma pretensje do Polski w tej chwili, do obecnych władz w Warszawie, że temat żydowski nie jest należycie akcentowany. No, podczas tych obchodów 6 grudnia, prawda, w Auschwitz, premier Komorowski wygłosił przemówienie, w którym nie padło ani razu słowo Żyd. Czytałem się w to dokładnie. Tam nie było w ogóle Żydów w Oświęcimiu. No. Także to są historie jakieś takie, które... Oczywiście, że te sprawy powinny być dyskutowane, debatowane na poziomie historycznym, między historykami obu stron. One nie powinny w ogóle, nie powinny, ale są, prawda, być tematem jakichś tam tych dyskusji bieżących na poziomie stosunków między obu narodami. To powinny być historie jakieś, prawda, konsylia naukowe i tak dalej, jakieś spotkania, których nie ma, no nie ma. Wszystko od paru lat są stosunki polsko-izraelskie niedobre. Te stosunki powinny odbywać się na poziomie międzypaństwowym. Międzypaństwowym. Panie pastorze mówi o zwykłych ludziach. Zwykli ludzie to, ja myślę, że zwykli ludzie to i tak robią swoje, bo odwiedzają się oba te narody wzajemnie, turystyka kwitnie i tak dalej. Ja już mówiłem o tym wielokrotnie. Także zwykli ludzie, to myślę, że im nie przeszkadza wsiąść w samolot za 300 zł, czy tam 300 szekli, pojechać do Warszawy czy Tel Awiwu na zakupy prawda, na plażę, na wycieczki i tak dalej, zwiedzania, prawda? Na poziomie między obu państwami jest niedobrze, no bo w ślad za tymi konfliktami takimi emocjonalnymi nastąpiły ruchy polityczne. No, Polska zablokowała w zeszłym roku, tak? To spotkanie Wyszehradu, które mogło być ważnym wydarzeniem, miałoby się odbyć w Jerozolimie, po tych głupotach wypowiedzonych przez tego kaca z tym mleczkiem, prawda? Także po obu stronach oszołomy, także polityczne oszołomy, jakoś, no nie wiem, wypływają na wierzch, udaje im się zdominować tą dyskusję, taką tą debatę polsko-żydowską jak najbardziej. A tak nie powinno być, to podważa bezpośrednio stosunki polityczne między obu tymi krajami, nam drogimi naszym sercem. Ja to dostaję szału, jak to widzę to wszystko, po prostu osobiście. Nie powinno być tak, żeby jakieś tam prawackie czy lewackie oszołomy po obu stronach zdominowały tą dyskusję. To generalnie powiem. Powinna się odbywać na szczeblu politycznym, historycznym i poważnym. Dlatego uważam, że Pat powinien był przyjechać do Jerozolimy, powiedzieć, gdyby zaszła taka potrzeba, notabene. Oczywiście, że było błędem wielkim ze strony, nie wiem, czy nie sądzę, żeby Kantora akurat, sądzę, że raczej prezydenta Rywlina, prezydenta Izraela, który nie umożliwił, bo to on nie umiał w sumie mógł zadecydować o tym, żeby polski prezydent mógł wygłosić przemówienie na tym forum wczoraj, powinien był wygłosić, ponieważ rola Polski w wojnie z Niemcami była bardzo poważna na wszystkich frontach, no wiemy wszyscy, o co chodzi, prawda? I powinien był jako przedstawiciel, jako część aliantów, którzy doszli do Berlina w końcu, bo przecież i na wschodnim froncie Polacy walczyli do cholery. Powinien był wygłosić przemówienie. No, ale oszołomstwo storpedowały wszystkie ważne historie, które mogły się wydarzyć na styku polsko-izraelskim.
Tu, nie wiem, chciałem uściślić, bo powiedział pan redaktor przejęzyczenie jakieś. Kto tam nie mówił o Żydach w Oświęcimiu? Bo powiedział pan premier Komorowski, to nie wiem, czy chodziło o prezydenta Komorowskiego, czy o premiera Morawieckiego?
Nie, Morawiecki. Ja mówiłem o premierze Morawieckim. Komorowski.
No, tak, no ale to... czyli premier Morawiecki to było w zeszłym roku, rozumiem? W grudniu, tak?
W grudniu, 6 grudnia była uroczystość w Auschwitz zorganizowana przez tą fundację, która zbiera pieniądze na tam Merkel przyjechała na konserwację Auschwitz, prawda? To było też międzynarodowe wydarzenie. No, bo Merkel przyjechała, to jest... tam zadeklarowała 60 milionów euro, zdaje się.
Tak, tak, coś tam było na utrzymanie obozu, no, że wreszcie Niemcy chcą płacić.
Wygłosił poprawny speech, w którym nie było Żydów, no do cholery. No.
To będę chciał sprawdzić i to trzeba...
A nie tylko ja, bo przecież nie tylko ja obserwuję te rzeczy. Prawda?
Na to nie zwróciliśmy nie uwagi.
No, polscy obywatele, coś tam ogólnie uniwersalne przesłania, głębokie oczywiście i słuszne, ale Żydów nie było w Auschwitz. No.
To zobaczcie państwo...
To są niepoważne numery przecież. Niepoważne numery, no.
Zobaczcie.
Oczywiście niepoważnym numerom polskim towarzyszą równie, albo jeszcze bardziej czasem w przypadku Kasa czy tam innych, numery po stronie wybranego narodu tu w Jerozolimie. No.
Zobaczcie państwo, jak ważne jest, żeby słuchać...
Nie słyszę.
Halo, halo? Halo, halo?
Nie słyszę.
Halo, halo?
Nie wiem, czy słychać nas teraz?
Czy słychać nas? Halo? Halo?
Raz, dwa, trzy.
Zaraz, poprawiamy łącze. Raz, dwa, trzy. Czy już nas słychać? Halo, halo?
Chyba nas nie słychać na razie. No, możemy... Jak ty skomentujesz te argumenty, no, że Izrael no, musi działać... z Rosją, tak, żeby z Iranem się tutaj rozprawić, zagwarantować sobie ingerencję w Syrii na rzecz Iranu, żeby wyrzucić Iran, że muszą z tą Rosją w tym momencie działać, no to w tym momencie z Polską jest im nie po drodze.
Bardzo bym chciał, żeby nas słyszał pan redaktor. Spróbujmy może jeszcze raz się połączyć. Oczywiście mogę zrozumieć jakieś te pragmatyczne interesy, żeby tam obłaskawiać Putina, żeby coś tam dał Izraelowi w jego bezpośrednich, żywotnych interesach, czyli bezpieczeństwo ze strony Syrii, a dokładnie z tego no, upadłego państwa.
Halo, halo.
My słyszymy.
Halo, halo.
Halo, halo.
Coś... Czy pan nas słyszy? Chyba dalej nie, także proszę kontynuuj.
Ja będę kontynuował, a prosimy nas wóz techniczny, żeby się skontaktował z panem redaktorem i żeby ustalić przyczynę. Mówię, mogę zrozumieć, że tam specjalnie gloryfikowali Putina, mając z nim jakieś deale i pamiętając, tak jak mówię, dla wielu Żydów perspektywa jest taka, że no to wyzwolili ich czerwonoarmiści, no tam jak tam mówił jakieś mamie swojej czy babce, no to akurat no, przegonili Niemców z Auschwitz, no Rosjanie, no,
ja sobie
no to
dzisiaj
tam...
sprawdziłem, w 1944 roku do Auschwitz przyjechało prawie 600 tysięcy osób, no to w całym roku, tak? No, gdyby Rosjanie nie zatrzymali się na
oczywiście,
linii
Wisły, ale
poszliby
to
dalej,
ty
no
mówisz
to kilkaset tysięcy osób było ocalonych, czyli Armia Czerwona pośrednio odpowiada za śmierć
oczywiście,
tych
to,
wszystkich
to się,
ludzi w Auschwitz
się
i
zgadzamy.
W tych dalszych przecież obozach.
Odpowiada za mordowanie Żydów w Katyniu, za wywózki Żydów też z Polski na Syberię, no bo skąd oni się znaleźli w armii Andersa? No właśnie zostali wywiezieni z Polski na Syberię, no i później przyszli do, jako obywatele polscy, do armii Andersa. To my wszystko wiemy, ale jak człowiek jest w obliczu śmierci i wyzwala go żołnierz taki czy śmaki, no to on nie pamięta o tym, że tutaj Stalin zatrzymał atak na linii Wisły, no i przez to zginęło 600 tysięcy Żydów. On pamięta, że jego wyzwolili Rosjanie i tyle on pamięta. No to jest jego życie, jego historia i takich Żydów jest przecież na pewno dziesiątki czy może setki tysięcy w Izraelu, którzy jakieś konotacje rodzinne mają właśnie w taki sposób. Także to jestem w stanie zrozumieć, ale nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego mówiąc na przykład o sprawiedliwych wśród narodów świata, nie padło to jedno zdanie. A z tych sprawiedliwych najwięcej było Polaków. O to jedno zdanie chodzi ze strony izraelskiej. Ja nie mówię, co powiedział Putin, ja nie mówię, co powiedział Pence, ja tylko mówię, co powiedziała strona izraelska. To tego zabrakło, tego no, nie da się w żaden no, jakiś no, logiczny ani uczciwy sposób wytłumaczyć. Ja rozumiem, że z tej strony mogło paść, bo to pan redaktor mówi o tym przemówieniu Morawieckiego, ja nie zwróciłem na to uwagi, to teraz widać też, jak dobrze jest mieć obraz z obu stron, nie? Że Polacy, no tam powiedział coś ładnie o obywatelach polskich, nam to nie przeszkadzało, no bo traktujemy Żydów jako polskich obywateli, nie? Czyli nam, zobaczcie, nawet my, którzy no dość pilnie śledzimy politykę, nie wychwyciliśmy tego faktu, no bo mamy polską wrażliwość. Pan redaktor z Tel Awiwu, słuchając tego przemówienia, mówi, dlaczego nie padło ani razu słowo Żyd, kiedy to my byliśmy no, najbardziej znienawidzeni przez Niemców, to najpierw nas chciano wyeliminować z tej etnicznej mapy świata, dopiero na drugim miejscu Polaków.
Chociaż do Oświęcimia pierwsi trafili Polacy.
Tak, to jest oczywiste, ale wtedy jeszcze to nie była ta skala. To nie była ta skala, to mówię, to jest nasza perspektywa. Także mając głos i z Tel Awiwu, i z Lublina, no możemy gdzieś szukać porozumienia. Także to jest ważne. O tym na to nie zwróciłem uwagi, nie? Ale abstrahując od tych wojenek takich typu rząd w Izraelu, rząd w Warszawie, to myślę, że no nie da się tym, którzy narażali swoje życie, ratując Żydów, tym Polakom, tak jak na przykład pani Krasnodębska, tu mamy film, który już teraz no coraz większe, szersze kręgi, bo jest też w wersji angielskiej właśnie o tym, jak Polacy żyli przed wojną, przed Hitlerem w Polsce, że nie było tam praktycznie na dużą skalę żadnego antysemityzmu, że było to potępiane, jeśli pojawiły się te odruchy antysemickie. Pani Marianna Krasnodębska o tym mówi, że tak, rzeczywiście już tuż przed wojną pojawili się tacy agenci różni, którzy mówili nie kupuj u Żyda. Później okazało się, że oni są akurat często w gestapo wylądowali, czy w SS zaraz po wkroczeniu Niemców. I mówi o narażaniu swojego życia. O tym, że Polacy naprawdę masowo, i to jest historia piekarza, który dawał chleb i zatrudniał Żydów z getta, żeby tylko dać im jedzenie i tego. Są historie dzieci polskich, które narażały swoje życie, żeby nosić chleb do getta. Tym ludziom, co mamy powiedzieć, że ich heroizm i to zagrożony największą karą w całej Europie, bo za ratowanie Żydów nie było natychmiastowej kary śmierci gdzie indziej poza Polską. Że nie padło to jedno zdanie. chwała sprawiedliwym wśród narodów świata, a wśród tych sprawiedliwych najwięcej Polaków. Tego mi zabrakło. Gdyby to było, to resztę bym tam wszystko zrozumiał.
Spróbujemy się połączyć jeszcze raz z redaktorem Eli Barburem, a my w międzyczasie zapraszamy Was jeszcze raz na naszą produkcję dokumentalną Czego nie wiesz o historii polsko-żydowskiej, tym razem już z polskimi napisami. Jest ona już dostępna na naszym YouTubie. Przypominamy jeszcze wczorajszy nasz apel, żebyście rozsyłali to wszystko, ten materiał, ten content do anglojęzycznych mediów, znajomych. Jest też notka na idźpodprąd.pl i także na naszej angielskiej stronie. Także jeszcze raz teraz zapraszam na ten materiał, już teraz w wersji z polskimi napisami.
Poles and Jews have shared over 1,000 years of history. The first description of the Polish state was made by Ibrahim ibn Jakub, a Jewish merchant from Tortosa. The first mentions of Jews living in Poland come from the 11th century. They came to Poland to protect themselves from pogroms, which were organized in Western Europe by participants of the Crusades. In the 12th century, Jews exiled from Kievan Rus began to flow into Poland. The King of Poland, Casimir the Great, is recognized as the protector of the Jews. During his time in the 14th century, the Kingdom of Poland became a safe haven for Jews exiled from all over Europe, namely Germany, England, France, and Hungary. Before the Catholic Reformation in the 17th century, Poland was one of the most tolerant countries on earth. It was home to one of the greatest Jewish communities in the world. That's why people called Poland a paradise for Jews, Latin Paradisus Judaeorum. The 16th century Polish rabbi Moses Isserles said, "Had not the Lord left us this land as refuge, the fate of Israel would have been indeed unbearable." In the 16th century, Jews expelled from Spain, Portugal, Germany, Austria, and the Czech Republic found refuge here. About 80% of all Jews living in the world lived on Polish soil. It was the main center of their culture and arts. At the end of the 18th century, Russia, Prussia, and Austria partitioned Poland, and our country disappeared from the map for 123 years. The three partitioning powers, and especially the Russians, forced Jews to relocate to Poland. We regained our independence in 1918, and by that time, Poland was inhabited by over 3 million Jews. It was one of the largest diasporas in the world. On September the 1st, 1939, Poland was attacked by Nazi Germany. On September the 17th of that same year, it was attacked by communist Russia. Abandoned by allied England and France, the Polish army fighting alone was defeated by two invaders working in concert. Just before the attack on Poland, on August the 23rd, 1939, Germany and Russia signed the Molotov-Ribbentrop Pact concerning the partition of Polish lands. After a joint invasion by Germany and Russia, Poland was divided into two parts. On September the 23rd, 1939, a joint German-Russian parade took place in then Polish Brześć, celebrating the victory over Poland. On September the 28th, 1939, a treaty on borders and friendship of the Third Reich USSR was signed in Moscow. In September of 1939, both the Wehrmacht and the Red Army committed many crimes against prisoners of war and civilians. The murder, torture, and deportation of Poles were constant elements of the occupation policy of both totalitarian states. In 1940, the Russians brutally murdered at least 22,000 Polish officers, policemen, teachers, politicians, and other members of the nation's elite who had been captured. Some of those murdered on the basis of Stalin's decision of March 5, 1940, were found in 1943 in the Katyn Forest. A significant number of those murdered were of Jewish nationality. It wasn't until 1993 that Russian President Boris Yeltsin apologized for this crime. During World War II, Poles created the largest resistance movement in the world, the Home Army, which numbered up to 400,000 members in its best time. In other German-occupied countries, SS troops collaborating with Germany were established, but not in Poland. There also wasn't any collaboration between Poland's government and Germany. The Israeli War Crimes Commission estimates that less than 0.1% of ethnic Poles collaborated with Germany during World War II. Nazi Germany began the liquidation of the Jewish people in occupied Poland, despite the fact that Poland was the only country in which the death penalty for helping Jews was imposed by the Germans. It was here that Żegota, the only secret organization in the world aiding Jews, was created by the Polish underground state. Poles saved more Jews than any other nation in the world. We saved between 100 and 150,000 Jews. Furthermore, 1 million Poles were involved in helping Jews, among those who have been awarded the Medal Righteous Among the Nations. Poles are the most numerous. During World War II, the Germans killed about 6 million Poles, including 3 million Jews who were Polish citizens. About 20% of the Polish population was killed. Germans killed over 90% of Polish Jews. Overall, Poland suffered the largest human and material losses in World War II. As for Russia's crimes against the Polish nation, between 1939 and 1952, 1,800,000 Polish citizens fell victim to Joseph Stalin's communist repressions. Most of them were deported somewhere in the Soviet Union, of which 150,000 lost their lives. After World War II, Poland was under Russian occupation. The Russian army left Poland only in 1993. To this day, we have not received due war reparations either from Germany or Russia. Arthur Bliss Lane, the first US ambassador to communist Poland, was an eyewitness to the deceitful and totalitarian nature of the Russian occupation of Poland. He concludes his recollections of his mission to Warsaw with the following words. The responsibility of preventing a communist seizure of Italy, France, or any other country, and of restoring freedom to Poland and to other nations, rests on the people of the United States and of all other democracies.
Witamy po tej przerwie. Jest z nami już z powrotem redaktor Eli Barbour. Witamy. Mam nadzieję,
witam, witam.
Tym razem dobrze słychać. Panie redaktorze, jeszcze no, nie mogę też zapytać o te kwestie, zapytałem o te kwestie przedstawiania Polaków jako symboli polskich w tym filmu antysemickim, ale druga sprawa, co zbulwersuje no, Polaków, wypowiadał się także premier Morawiecki i prezydent Duda, no to jest ten filmik pokazujący historię II wojny światowej, gdzie no, po pierwsze są fałszywe granice Polski, jest Kresy Wschodnie są oddzielone jako oddzielne państwo, które nazywa się Białoruś. Druga sprawa, nie ma w ogóle ataku Rosjan na Polskę 17 września 1939 roku. Pierwsza jest na tym filmie zaatakowana Francja, potem dopiero Polska. No i druga sprawa, nie ma w ogóle wymienionej roli Polski. To, co pan powiedział, że oczywistym jest fakt, że i poświęcenie Polaków, wiele tysięcy, mówi się przecież, że 400 tysięcy żołnierzy walczyło na Zachodzie, drugie tyle w Polsce podczas okupacji. W ogóle ani słowem o tym nie ma. Są wymienieni Nowozelandczycy, są pokazani Francuzi lądujący gdzieś tam w Normandii, chociaż było ich dużo mniej niż Polaków. No o Polsce jednym słowem ani słowa, dopiero jest Armia Czerwona jako wybawicielka, że ona dopiero pokonała Hitlera. Dlaczego ten takie nieupokorzenie, taki policzek wymierzony w polską stronę w sposób taki oczywisty, zakłamujący historię II wojny światowej?
No ja powiedziałem głupole, ale też i obozy, no, przecież ewidentna sprawa, no. Z tym, że tutaj jest, ja już zdaje się nawiązywałem do tego wątku w poprzedniej naszej rozmowie, ale przypomnę, o co chodzi. Cała ta historia tych kontekst stosunków polsko-izraelskich jest torpedowany, mówię o stronie izraelskiej w tej chwili, przez opozycję wobec polityki Netanjahu, zbliżenia z Polską i z kilkoma innymi krajami dawnego bloku wschodniego w Europie. Ten deep state, bo to jest deep state w Izraelu, sprzeciwia się tej polityce, która jest popierana także przez Waszyngton. Także to jest szersza historia, prawda? To jest po prostu na chama torpedowane, tak samo jak ta wypowiedź tego kaca strasznego, który na drugi dzień po tym, jak dostał nominację na ministra spraw zagranicznych, chlapnął z wiadomym mleczkiem. Dlaczego? Jeszcze muszę podać przykład jednak z tym kacem, bo sprawa kaca, on został ministrem spraw zagranicznych, dlatego że tydzień przedtem Sąd Najwyższy w Izraelu nakazał po prostu swoim specjalnym orzeczeniem premierowi Netanjahu mianowanie nowego ministra spraw zagranicznych, bo to stanowisko było sprawowane przez premiera Netanjahu przez kilka lat. I ten Sąd Najwyższy, który jest częścią tutaj w Izraelu Deep State'a, nakazał mu mianowanie nowego ministra spraw zagranicznych. No i z różnych powodów wewnętrznych, z kolei tam polityki wewnętrznej, na ten stołek wywindowany został kompletnie nieodpowiedzialny facet, który natychmiast wykazał, że jest nieodpowiedzialny tą wypowiedzią. Na drugi dzień dosłownie już od razu z tą mleczką. A mleczko storpedowało Wyszehrad w Jerozolimie, no i cała ta reakcja łańcuchowa, która jest okropna zupełnie. Polska i Izrael powinny współpracować. Także to jest szersza sprawa. No te filmiki to najwyraźniej też, ja nie wiem, kto za nimi stał, ale w każdym razie to są oczywiście, że kłamstwo historyczne i zupełnie debilizm kompletny. No. Zupełnie w głowie się nie mieści po prostu. Znowu człowiek tylko użyłby ostrych określeń najchętniej. No. Ale to są historie, które trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że stosunki, jak już powiedziałem przed chwilą, stosunki, relacje polsko-izraelskie powinny się odbywać na poziomie państwowym, w sensie takim, że te kraje mają wspólne interesy po prostu. Wspólne interesy, jeśli chodzi o to, żeby popierać orientację prawicową na świecie. Tą orientację, która jest w tej chwili, odbywa się pod berłem Donalda Trumpa, prawda? Obecnej władzy republikańskiej w Stanach Zjednoczonych. Jest walka bardzo ważna, najważniejsza o to, jak będzie wyglądała zachodnia demokracja i kto będzie dominował na świecie. Więc Polska powinna być powinna w tym uczestniczyć, Izrael w tym uczestniczy, powinny inne kraje w Europie także doszlusować do tego obozu. I to jest torpedowane między innymi przez izraelski deep state. No i jak powiedziałem, no to jest te filmiki, to jest tylko, prawda, czubek góry lodowej. No. Bardzo denerwujący dla strony polskiej, słusznie. No. Ale jest, ale to nie, to całokształt jest poważniejszy. No.
Spróbujmy to przynajmniej częściowo naprawić, bo nawet już hiszpańska gazeta zauważyła, że na tych obchodach było więcej polityków z całego świata niż ocalałych. Dlatego chciałem prosić pana redaktora o słowo dla tych polskich sprawiedliwych wśród narodów świata. No zabrakło tego wspomnienia ich po stronie izraelskiej w tym oficjalnym przemówieniu, tylko ogólnie powiedziano o sprawiedliwych wśród narodów świata. No a tu są, jeszcze żyją tacy ludzie jak pani Jarosz Krasnodębska i wielu, wielu innych. Będziemy robić kolejne wywiady. Mamy już umówiony kontakt ze stuletnim Sprawiedliwym wśród Narodów Świata i myślę, że ta część naszej publicystyki będzie się naprawdę szybko rozwijać. Co pan z Tel Awiwu powiedziałby dzisiaj tym Polakom, którzy dzisiaj mają po 95-96 lat, niekiedy 100, jeśli chodzi o taki głos właśnie ze strony żydowskiej?
Przede wszystkim przycisnąłbym do serca.
Dziękuję, bo może słów nie trzeba.
Nie umiem nic więcej powiedzieć.
Możesz jeszcze raz pokazać tą naszą produkcję. Sprawiedliwi wśród narodów świata trafia już do polskich muzeów, także myślę, że możemy się spodziewać dalszego ciągu. To poproszę pana redaktora jeszcze o komentarz, może wprowadzenie tych informacji odnośnie planu pokojowego, bo Donald Trump zaprosił do Białego Domu na 28 stycznia premiera Izraela Benjamina Netanyahu z także jego tym głównym kandydatem w najbliższych wyborach Benim Gencem. I ma tam przedstawić, mówi się, że w końcu ma przedstawić ten plan pokojowy. Powiedział, że Palestyńczykom być może się nie spodoba, ale będzie dla nich dobry. Pan redaktor napisał, że przypuszczalnie propozycje pokojowe będą na tyle kuszące dla Izraela, że Bibi i Gantz zostaną po prostu i zwyczajnie zmuszeni do utworzenia wielkiej koalicji, żeby nie przepuścić okazji historycznej. Myśli pan, że to będzie rzeczywiście tak korzystny plan, transakcja dla Izraela, że będą musieli się pogodzić razem?
No, sądząc z tego, co prezydent Trump już zrobił na rzecz Izraela w ciągu tej swojej kadencji, prawda, no to ten plan na pewno nie będzie niekorzystny dla Izraela, lecz wręcz przeciwnie. Zresztą takie są w tej chwili, tak wygląda układ polityczny, że można w tej chwili uregulować kwestię palestyńską w sensie takim, żeby ją przede wszystkim rozładować. Już w tej chwili wszyscy na Bliskim Wschodzie wiedzą, mam na myśli głównie te tak zwane umiarkowane kraje arabskie, czyli Egipt i te wszystkie różne emiraty naftowe z Arabią Saudyjską na czele, że głównym problemem na Bliskim Wschodzie nie jest kwestia palestyńska, lecz jest Iran i ekspansja irańska i ekspansja, która ma charakter najbardziej terrorystyczny, agresywny i że punkt ciężkości w tej chwili został przesunięty na Iran, w związku z czym bez jakichś tam dodatkowych emocji i bez tego, żeby lewactwo światowe się do tego mieszało, można uregulować kwestię palestyńską zgodnie z interesami Izraela na pewno, ale także Palestyńczyków, bo oni przez tą swoją zaciekłość, przez te różne wpływy ścierające się u nich, także jak bardziej islamskie, lewackie, komunistyczne, diabli wiedzą co, islamofaszystowskie, jak go zwał, tak go zwał. Oni po prostu pogrążają się w coraz większe, w tej chwili osiągnęli dawno dziesiąte dno, ale już zmarnowali kilkadziesiąt lat, mogliby mieć fajne państewko już w tej chwili. Naprawdę. Także można to uregulować w ten sposób, żeby to państwo palestyńskie nie obejmowało Jerozolimy, która jest stolicą Izraela, została uznana przez Amerykę, a to jest najważniejsze, bo zresztą ten wczorajszy zjazd w Jerozolimie potwierdził jakby status Jerozolimy, ale to już jest to jest passé w tej chwili. Status Jerozolimy jako stolicy izraelskiej. Można rozwiązać tą kwestię Palestyńczyków, organizując im, urządzając jakieś państewko, które powinno być zdemilitaryzowane i to jest najważniejsza sprawa, żeby tam nie było, żeby nie było to siedliskiem i rozsadnikiem terroru islamskiego, tak jak część tego państwa już istnieje w tej chwili w strefie Gazy, to jest ten Hamas tam, prawda, który nieustannie atakuje rakietami ludność cywilną Izraela. No, na czym polega te państewko izraelskie, te quasi państewko, czy tam zaczątek państewka, no to widać przez ta strefa Gazy. No. I coś takiego przecież nie może istnieć tutaj 10 minut jazdy samochodem od miejsca, gdzie ja mieszkam w Tel Awiwie, prawda? 15 minut, 20 minut, prawda? Te rakiety by mi latały nad głową, no mówię, podaję przykład osobisty. Także trzeba to zorganizować. Oni nie są dojrzali w tej chwili w żadnym wypadku politycznie do tego, żeby stworzyć jakieś normalne, prawie demokratyczne państwo i trzeba narzucić, ja mówię po prostu nie w sposób politycznie poprawny, narzucić im pewne rozwiązania, które z punktu widzenia demokratycznego świata, zdrowej części demokratycznego świata, czyli także Stanów Zjednoczonych jak najbardziej, są logiczne. I takie państewko przypuszczalnie będzie mogło zostać stworzone, jeżeli Trump wygra drugą kadencję prezydencką. Jeżeli nie, no to trudno, to nie będzie państewka. W każdym razie coś takiego, jakieś rozwiązania polityczne także powinny zostać narzucone, powinien zostać dyktat, powinien powstać tu pewien dyktat polityczny ze strony zdrowej części demokratycznego świata. To tyle. No to jest ten plan Trumpa, który na pewno będzie ale w 99% nie będzie zły dla Izraela i będzie stanowił dobre rozwiązanie dla ludności cywilnej na terenach palestyńskich. Czyli ekonomia.
Wstęp do tego kierunku został zrobiony tym rurociągiem, czym dostawami gazu z Izraela do Egiptu, że to największe państwo, no, które może zdecydować o postawie pozostałych sąsiadów Izraela, no już weszło na tę drogę współpracy ekonomicznej. To jest jak gdyby, można powiedzieć, taki przebiśniek, zapowiedź tego, co będzie w tym planie pokojowym.
To jest z pewnością, to jest właśnie część tego, co powiedziałem, przeorientowanie świata arabskiego w stronę Izraela, wychodzące z założenia, że kwestia palestyńska nie jest już kluczem do rozwiązania problemu Bliskiego Wschodu. To jest bardzo ważny czynnik, ta współpraca energetyczna z Egiptem, izraelsko-egipska. Ta współpraca ma obejmować także Jordanię, chociaż jądro islamistyczne jest bardzo silne w Jordanii, stara się zablokować to, ale te dostawy gazu już ruszyły także do Jordanii, o czym się mniej mówi. Tam są jakieś tam protesty w parlamencie, o wszystkim decyduje król jordański, który jest zachodni i jest związany ze Stanami Zjednoczonymi, także z Izraelem, jeśli chodzi o współpracę wywiadowczą, militarną i tak dalej, o blokowanie tej. I zarówno Iranu, jak tych skrajnych czynników islamskich, sunnickich, czy tego IS i tych różnych braci, bractwa muzułmańskiego i tak dalej, to wszystko zagraża temu królowi Jordanii w bardzo poważnym stopniu. Izrael mu pomaga w podtrzymaniu całego tego królestwa, tego systemu, który jest sztuczny, zresztą wymyślony przez Anglików, no ale trudno, już tak jest, jak jest. Także nie, ta współpraca regionalna się kapitalnie rozwija właśnie w oparciu o ten czynnik energetyczny, bo oczywiście energia, to ekonomia, polityka i tak dalej, to wszystko idzie w parze. To także cała ta współpraca egipsko-izraelska ma też na celu zablokowanie ekspansji tureckiej, bo nie tylko jest i ekspansja irańska, ale także turecka, bo zarówno Iran, jak i Turcja, ten Erdogan straszliwy, też demonizowany zresztą, ale straszliwy, sułtanicho, prawda, oni wykorzystują fakt, że świat arabski, wiele krajów arabskich rozpadło się faktycznie wskutek tej słynnej arabskiej wiosny, trwającej od już 9 lat w tej chwili. Także nie ma prozdzi w przyrodzie, prawda? Wchodzą w to jak w masło. No, Turcja od strony Libii, także od strony północno-zachodniej Syrii, prawda? Tam Erdogan pomaga powstańcom islamskim w walce z reżimem Asada. Od różnych stron. Także tutaj ta współpraca egipsko-izraelsko-jordańska zapewne także będzie miała bardzo duże znaczenie geopolityczne dla tego regionu naszego tutaj. I to stwarza, to po prostu stwarza nową rzeczywistość polityczną i nowy Bliski Wschód, ale nie w tym sensie, o którym marzyli lewicowcy w Izraelu, tam z Peresem na czele w swoim czasie.
W tej okazji spytam o Liban, bo rzadko rozmawiamy o tym, no kiedyś w fantastycznym państwie, tak zwanym można powiedzieć Szwajcarią Bliskiego Wschodu, dzisiaj praktycznie państwo w stanie rozkładu, wojny, jakichś stref wpływu. Czy w tym planie pokojowym jest też miejsce na odbudowę Libanu według pana redaktora i czy jakieś no już pierwsze ruchy w tym kierunku zostały zrobione?
W Libanie w tej chwili są, jak wiadomo, są już trwające w tej chwili prawie 100 dni fermenty antyrządowe, prawda? Utworzony został jakiś rząd, ale protesty przeciwko antyrządowe trwają dalej. Liban, ja myślę, że zarówno politycy w Jerozolimie, jak na pewno w Waszyngtonie wychodzą z założenia, że w Libanie i tak te wpływy irańskie ulegną osłabieniu. Być może nie od razu obaleniu, ale to jest całość, bo to chodzi nie tylko o Liban, ale także Irak. Także pozycja Iranu, już także w konsekwencji usunięcia tego Sulejmaniego przez Amerykanów, ulega w tej chwili bardzo poważnemu osłabieniu. W ogóle Iran został upokorzony. No nie jest, może nie odbija się za bardzo w mediach światowych, europejskich zwłaszcza, ale Iran został rzucony w tej chwili na kolana. Druga osoba w tym państwie został po prostu usunięty i oni nic nie mogli zrobić. Nic nie mogą zrobić tak naprawdę. Te wszystkie ich reakcje to są fasadowe odruchy obliczone na użytek wewnętrzny. Amerykanie, gdyby chcieli, mogliby ich tam przyłatwić jednym, kolejnym ruchem. No, siła ognia Amerykanów na Bliskim Wschodzie jest wystarczająca, żeby rzucić ich na kolana już totalnie. Zupełnie tego nie robią. Jest takie założenie, że jednak te ruchy odśrodkowe w tych państwach, w Libanie, o którym mówimy, także w Iraku, bo to jest właściwie jeden pakiet. One doprowadzą do jakichś tam usunięcia wpływów irańskich, a co za tym idzie, uzdrowienia systemów politycznych także w obu tych państwach. Bo na czym polega numer z tą całą wiosną arabską? Polega na tym, że doszło wprawdzie do wybuchów antyreżimowych, które obaliły te reżimy, na przykład w Egipcie, ale nie powstały alternatywy. Nie ma alternatyw politycznych. Te ruchy takie odśrodkowe nie są na tyle dojrzałe w krajach arabskich, żeby stworzyć alternatywy polityczne, solidne, na solidnych podstawach, jakieś nowe ugrupowania polityczne, które nie islamskie, bo islamiści wykorzystują tą sytuację, i nie proirańskie, tylko tak autentyczne, narodowe, jakieś na solidnych podstawach oparte orientacje polityczne, które przejęły władzę w tych krajach arabskich, postkolonialnych nadal, no, bardzo słabo rozwiniętych tak naprawdę.
Ja mam może jeszcze odnośnie tego planu pokojowego takie bardziej religijne pytanie, czy pan coś wie na ten temat, no bo ta wizja, że Palestyńczycy mieliby być pozbawieni Jerozolimy, tak, że miała być to stolica Izraela tylko i wyłącznie, prawda, no mają w Jerozolimie mamy te dwa główne meczety islamskie i pytanie, czy myśli pan, że w tym planie będzie jakiś sposób przeniesienie, czy zniszczenie tych meczetów, a w tym miejscu powstanie świątynia izraelska, czy oni będą mieli jakiś wydzielony, nie wiem, swój tam rejon w okolicy tych dwóch meczetów i to będzie jakaś ich strefa, czy zgodzą się pokojowo opuścić te meczety?
No, problem polega, oni się mogą nie zgodzić, no ale to trudno, to narzucone mogą zostać rozwiązania, ale to nie o to chodzi, żeby burzyć te meczety, tylko chodzi o to, żeby Palestyńczycy nie wykorzystywali tych świętych miejsc dla islamu całego w swoich celach narodowych, prawda? A oni to robią, te meczety to jest pretekst, żeby uczepić się tej Jerozolimy, która w końcu jednak była stolicą, nie chcę się powtarzać tych wszystkich truizmów, ale przecież była odwieczną stolicą żydowską, prawda? Nigdy tam nie było w Jerozolimie żadnej innej stolicy i nie ma żadnego powodu, żeby stwarzać tam stolice państewka palestyńskiego, które w dodatku byłoby oparte na islamskim terrorze, a włączenie do tego państewka Jerozolimy podtrzymywałoby ten żywioł islamski, groźny dla całego świata, jak już chyba wszyscy normalni ludzie zdają sobie z tego sprawę, prawda? Także nie ma żadnego powodu, żeby natomiast trzeba będzie pomyśleć, nie wiem, co Trump wymyślił i nie wiem, co Amerykanie w ogóle się już... No, a możliwe, że zostawią sprawę chwilowo w zawieszeniu, bo Palestyńczycy pewnie i tak się nie zgodzą na główne założenia tego planu, ale chodzi w tej chwili o wygaszenie tego konfliktu przynajmniej na najbliższe lata. A jak się nie zgodzą Palestyńczycy, no to będzie, to trzeba będzie pomyśleć, co robić dalej, no, ale nie ma mowy o burzeniu tego meczetu. Chyba w obecnej fazie mowy o tak zwanym umiędzynarodowieniu tych sanktuariów islamskich. Myślę, że sytuacja zostanie jakoś tam zawieszona, chwilę zamrożona, a potem się zobaczy. Zobaczymy, rzeczywiście uda się stworzyć jakieś demokratyczne jestestwo palestyńskie, o czym wszyscy normalni ludzie tutaj marzą, prawda? Normalny kraj, który będzie się chciał rozwijać ekonomicznie, współpracować nie tylko z Izraelem, Izrael by mu pomógł generalnie, ale z normalną częścią świata zachodniego, wtedy ta sprawa Jerozolimy, tych przybytków islamskich samorządnie zostanie rozwiązana. Nikt nie będzie burzył, nawet normalnym ludziom tutaj nie przechodzi, żeby tam burzyć cokolwiek, no, na tym wzgórzu świątynnym.
Rolę Polski, bo w obliczu tego konfliktu, tych różnych nieprzyjemności, które Izrael i Polska nawzajem sobie robią w tej polityce bardziej historycznej, no to Izrael ma dwa takie, można powiedzieć, oczekiwania od Polski. Po pierwsze, żeby razem z innymi państwami Grupy Wyszehradzkiej przenieść ambasady z Tel Awiwu do Jerozolimy i po drugie, żeby na forum Unii Europejskiej no, mieć prozachodnie, proizraelskie, proamerykańskie stanowisko poprzeć w sprawie Iranu. Czy według pana redaktora no, Warszawa rzeczywiście pójdzie za tymi oczekiwaniami, czy raczej ta uroczystość, którą mieliśmy wczoraj, ona jeszcze bardziej usztywni tu stanowiska, zamrozi współpracę aż do wyborów tu prezydenta Dudy, no on się spodziewa reelekcji i ewentualnie dopiero później nastąpi jakaś odwilż w tych stosunkach.
Cholernie trudne pytanie, bo przecież ja tu się muszę zabawić w proroka. Nie widzę w tej chwili żadnej... Nie widzę w tej chwili... Najpierw się przekonamy, jaki przebieg będą miały te uroczystości wyzwolenia Auschwitz za parę dni, prawda? 27 stycznia. Zobaczymy, jak to się odbędzie. Ma tam też przyjechać izraelski prezydent Rywlin, który moim zdaniem nie odegrał teraz pozytywnej roli, jeśli chodzi o stosunki z Polską. Moim zdaniem, mówię, wyrażam, nie ten, jako komentator polityczny mówię to. On nie ma tam przemawiać w Auschwitz. Zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie. Miejmy nadzieję, że nie będzie tam żadnych jakichś tam incydentów. Miejmy nadzieję. Ja sądzę, że Polska i Izrael muszą po prostu starać się, obie strony jednocześnie, jeżeli Netanjahu wygra wybory, to za miesiąc, 3 marca, no na pewno będzie działał w tym kierunku, bo mu na tym zależy i słusznie, bo to jest słuszny kierunek polityczny, żeby doprowadzić do zbliżenia między Izraelem i Wyszehradem, a Wyszehrad to tak naprawdę jest przecież główną rolę tam odgrywa Polska. I w ogóle, żeby umocnić cały, a z kolei umocnienie tego prozachodniego, normalnego pierwiastka w Unii Europejskiej leży w żywotnym interesie Amerykanów. Amerykanie popierają tą politykę cały czas. I także byli zdenerwowani i rozczarowani bardzo tą historią, że nie udało się tego Wyszehradu tutaj zebrać łącznie z Izraelem. No, cała ta historia. Także myślę, że dyplomacja amerykańska będzie działała na pewno w tym kierunku, no ale jak już mówiłem przedtem, no oszołomów po obu stronach nie brak po stronie Izraelu, ten deep state dalej tutaj szaleje w Izraelu, ten sąd najwyższy, te jakieś tam jakieś wygibasy tego aparatu urzędniczego, no ten cały deep state. My tutaj bardzo ostrą walkę prowadzimy z tym. Jeżeli utrącą tego Bibiego, jeżeli uda im się utrącić Bibiego Netanyahu, no to katastrofa. I dlatego właśnie Trump w tej chwili dokładnie, właściwie to był właśnie wczoraj główny głos na tym forum jerozolimskim. Bo przecież od razu po jego zakończeniu pojawiła się wiadomość, że Trump ma opublikować ten transakcję stulecia, czyli ten plan pokojowy nowy, i że zaprasza do Waszyngtonu zarówno Netanyahu, jak szefa opozycji, tej centrolewicowej, tego Benny Gantza, prawda? To chodzi o to, żeby utrącić wszystkie te ruchy przeciwko Netanyahu w Izraelu, tam jakieś postępowania tego pseudo-impeachmentu w Izraelu, prawda, bo też odchodzą te rzeczy, i żeby przestawić na nowe tory, przewekslować na zupełnie nowy kierunek, od razu kierunek jest układ pokojowy na Bliskim Wschodzie, powinien powstać wspólny rząd w Jerozolimie i to jest sygnał też dla wyborców izraelskich, żeby głosować na prawicę i ewentualnie także sygnał, żeby spowodować rozłam wśród tej centrolewicy, tego Benny Gantza, gdzie część jest prawicowa, rozłam w szeregach tej partii, która powstała przecież ad hoc, nie ma żadnych historycznych tradycji i żeby prawica dalej rządziła w Izraelu po prostu i żeby ten kierunek zwyciężył także potem w kontekście światowym, no bo to jest część tego całego ruchu, jak już mówiłem.
Też ten komunikat Trumpa tak też odczytujemy jako taką próbę przykrycia tego niewątpliwego sukcesu Putina, że był fetowany w taki sposób i pokazywany jako tu jakiś taki sojusznik, zbawca Żydów i tak dalej. No i że Trump od razu wchodzi ze swoją narracją, przykrywając, można powiedzieć, ruską narrację.
To na pewno. Ja bym powiedział, że w ogóle ten komunikat o tym planie Trumpa, prawda, planie tej transakcji stulecia, to było główne przemówienie na wczorajszym forum.
Właśnie, jakiś dobry akcent.
Stąd moje pytanie, już troszeczkę zaczęliście o tym mówić. Czy nie obawia się pan redaktor tego, że to zbliżenie z Putinem może skutkować tym, że właśnie sojusz z kolei amerykańsko-izraelski będzie osłabiony? Myśmy o tym mówili wcześniej, że po pierwsze ranga wizyty amerykańskiej wczoraj była niższa, że byli prezydenci innych państw, a Stanów Zjednoczonych był tylko wiceprezydent, i też dzień wcześniej odwołali swoją wizytę doradcy Donalda Trumpa, pan Kushner i pan Berkowitz, powiedzieli, że pogoda jest nie taka. Czy to są tylko takie styczki do Putina? Czy to są tylko takie... Proszę.
Jeśli chodzi o wiceprezydenta Pence'a, to jest wiceprezydenta, ale jedynego tak naprawdę supermocarstwa na świecie, także spokojnie. Spokojnie. Jest to bardzo ważna postać w polityce amerykańskiej, bardzo ważna postać w polityce, w ekipie Donalda Trumpa. Nie ma... Ja na przykład swój własny mój wkład drobniutki polega na tym, że ja na przykład podając wiadomość, tym forum pisałem o pensie najpierw wymienia niego, a dopiero Putina, bo taka jest prawda i tak jest preferencje Izraela. Przemówienie jego także, w którym wyraźnie powiedział, że świat powinien zjednoczyć się przeciwko Iranowi, który podważa prawdę o Holokauście i dąży do zniszczenia, żeby zniszczyć Izrael. Tak powiedział wczoraj. To było najważniejsze przemówienie, cała reszta to były tam bicie piany tradycyjne, prawda, już nie mówię o tym Niemcu, który tam bił się, jak prezydent Steinmeier, jak on się nazywa, tak? Który wygłosi tam wzorowe przemówienie, częściowo po hebrajsku, jakiś wierszyk tam wydeklamował, bijąc się w pierchy za te zbrodnie niemieckie, ale słowem nawet nie wspomniał znowu o tym, jaki jest powód nowego antysemityzmu w Niemczech. Czyli islam i lewactwo. Słowem nie. I to, tego brakowało, no tego brakowało. Wracamy do punktu wyjścia, no. Całe to przemówienie było funta kłaków warte. To wszystko bicie piany jest. O Francuzie to ja już w ogóle nie wspominam, bo przecież to traktowane zresztą tutaj jest, bo nie tylko tutaj. No przecież, niepoważny facet Macron. Chociaż czasem ma jakieś niezłe ruchy, no ale to cała ta post... Dobra, nie o to chodzi. Także to... Przemówienie, ten plan Trumpa pojawił się wczoraj jako główne przesłanie, obok przesłania wyrażonego werbalnie przez wiceprezydenta, który jest traktowany z absolutnym szacunkiem i wielką powagą w Izraelu i wszyscy o tym wiedzą. Nie, Putin, ja wiem, że Polska jest przewrażliwiona i słusznie, jeśli chodzi o ten temat, o ten wątek rosyjski, o tego Putina i te wszystkie jego numery. I tutaj to jest zrozumiałe, ale patrząc z punktu widzenia jakiegoś takiego bardziej, nie powiem szerszego, ale jakiegoś innego, prawda? Są także inne punkty widzenia. Rola Putina nie dominowała wczoraj, wbrew pozorom, podczas tego forum Holokaustu w Jerozolimie. Chociaż, jak powiedziałem, była wykorzystana w celach przedwyborczych przez premiera Netanyahu, a to jest, jeszcze raz mówię, nadrzędna sprawa, żeby Netanyahu dalej jeszcze z parę lat był premierem Izraela i prowadził politykę, którą prowadzi.
Jest jeszcze dwa pytania od naszych widzów. Bogus Tochel. Czy jeśli Netanyahu wygra wybory, będzie mógł pogonić Putina? Czy istnieje taka możliwość? I drugi, Krzysztof Wójcik. Czy któryś z gości w Izraelu zaprzeczył retoryce Putina?
Z tego, co ja wiem, znaczy retoryce Putina w sensie antypolskim, no nie było wątku polskiego wczoraj, moim zdaniem. Ja przynajmniej nie widziałem, no śledziłem dosyć dokładnie ten przebieg tych wszystkich. Ja tam nie widziałem najmniejszego akcentu, jeśli chodzi. Bardzo niedobrze, ale znaczy w sensie takim, że powinien się wątek polski, ten aliancki i tak dalej pojawić. Nie było, ale nie było też antypolskich jakichś wycieczek. Nie, no pogonić Putina to trudno jest, jeśli chodzi o Izrael, bo jednak tam mucha, prawda, na dinozaura to ciężko. Ale jak powiedziałem, Izrael chce z Putinem dogadywać się nadal na odcinku syryjskim. To jest bardzo ważna historia. I w tej sprawie, sądząc z pozorów przynajmniej będzie okej w najbliższych latach. To jest najważniejsza sprawa w tej chwili. Jest żywotnie ważna po prostu. No to kwestia bezpieczeństwa Izraela. No. Już mówiłem 100 razy na ten temat, prawda? Zagrożenie irańskie jest poważne i poważnie traktowane przez Izraelczyków. Słusznie.
No, cieszę się, że ta cała, całe dla Polaków bardzo, no, nieprzyjemne wydarzenie ze względu na nieobecność prezydenta Dudy i polskiego wkładu w zwycięstwo nad Hitlerem i uratowanie Żydów, że jest ten pozytywny wątek na koniec, że ta narracja została przełamana przez prezydenta Trumpa i że teraz już wszyscy z oczekiwaniem, z wypiekami patrzą, co zrobi Trump, co powie Netanyahu, kiedy przyjedzie niebawem do Stanów Zjednoczonych razem z panem Gentzem. Zobaczymy, czekamy również na to. Także dziękuję za tę optymistyczną, pomimo tej no, dla Polaków szczególnie smutnej sytuacji, optymistyczną tezę. Jeszcze raz dziękuję za te no, nie słowa, ale za tę wzruszającą chwilę. Przekażemy tym sprawiedliwym wśród narodów świata, naszym rodakom, Polakom, no, ten gest, to wzruszenie pana redaktora.
Dziękuję bardzo również.
Także dziękujemy panu.
Bardzo serdecznie.
Dziękujemy bardzo panu redaktorowi za dzisiejszy komentarz. Prosto z Tel Awiwu był z nami redaktor Eli Balbur. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Dzięki. Pozdrawiam państwa serdecznie. Bardzo dziękuję.
Do zobaczenia.
A my przechodzimy już do ogłoszeń. Jeszcze raz przypominam film dokumentalny Idź pod prąd, tego nie wiedziałeś, o historii polsko-żydowskiej w wersji angielskiej z polskimi napisami. Jest już dostępny na naszym kanale YouTube oraz na Facebooku, także na idźpodprąd.pl i także na Against the Tide TV. Tutaj widzę, pokazujesz od razu naszą także produkcję po angielsku Righteous Among the Nations, czyli Sprawiedliwi wśród narodów świata, historia rodziny Jaroszów.
Szczególnie dzisiaj jest potrzebne, żeby właśnie ten wątek poruszać, żeby na forach internetowych, bo tak jak powiedziałeś wczoraj, Putin spowodował znowu zainteresowanie, szczególnie nawet wśród młodych ludzi, sprawą II wojny światowej. No to dajmy rzeczywiście amunicję, prawdziwy pokarm tym ludziom, którzy szukają prawdy.
Także możecie znaleźć.
Mamy dwie produkcje, jedna ad hoc, zrobiona tu późnymi nocami, nieprzespane noce naszej ekipy. Dziękuję każdemu, kto przyłożył się do tak szybko powstania tego filmu o prawdzie, o stosunkach polsko-żydowskich. To jest taki nowy trend. Teraz w internecie właśnie ludzie chcą mieć taką wiedzę w pigułce, chcą poznać historię niekiedy kilkuset lat, czy bardzo skomplikowanych wydarzeń. W ciągu dwóch, trzech, dziesięciu maksymalnie minutowych filmików gdzieś z jakąś grafiką, także tu pomysł Euniki i wykonanie całej ekipy, szczególnie podziękowanie dla Szymona. Naprawdę w ciągu kilku dni byliście w stanie zrobić taki wartościowy materiał i niech się teraz szeroko niesie po świecie.
Także naprawdę macie w tym momencie od nas content, macie amunicję, musicie zacząć z niej korzystać, rozsyłajcie swoim znajomym. Dni prawdy o Chinach już dzisiaj w Lublinie, o tym mówiliśmy wczoraj, a w sobotę 25 stycznia godzina 18 w Warszawie projekcja filmu Genesis Raj Utracony, ulica Wiolinowa 14, to jest stacja metra Ursynu w tej okolicy. Dzisiaj o 19.30 zapraszamy na studium listu do Hebrajczyków z pastorem Pawłem Chojeckim, temat sprawca wiecznego zbawienia. Chodzi właśnie o wiecznego, a nie jakiegoś okresowego na pewien czas do pierwszego upadku.
Nie tymczasowego, nie wańka wstańka, dziś zbawiony, jutro potępiony, pojutrze znowu zbawiony i tak dalej. No, Jezus jest sprawcą wiecznego zbawienia. Mojego może być i twojego.
A po programie zapraszamy na pomyśl dziś pastora Chojeckiego, temat uzdrowienie. Jako znak zapytania.
Bardzo taki kontrowersyjny temat. Pokazałem na podstawie prostego przykładu, jak to działa i jak to nie działa.
My się już z państwem będziemy żegnać. Widzimy się o godzinie 18:00. Najpierw serwis, potem Idź pod prąd. Dogrywka. Dziękuję za uwagę. Ze mną był w studiu pastor Paweł Chojecki. Dziękuję.
Dziękuję ci i państwu bardzo serdecznie.
Do zobaczenia.
Choroba fizyczna, choroba ciała to nic przyjemnego. To ból, to jakieś niedomaganie, nie możemy zrobić tego co zwykle, jesteśmy ograniczeni, musimy albo leżeć przykuci do łóżka, albo brzydko wyglądamy, albo coś tam jeszcze, nie możemy chodzić, skakać i tak dalej. Część chrześcijan z tych nurtów charyzmatyczno-zieloświątkowych mówią, że choroba jest zła absolutnie, że Jezus już nas wyzwolił z tych chorób, no i że oni mają jeszcze niekiedy, jak już tak za mało tego uzdrowienia, to że oni mają tam, niektórzy z nich, dary uzdrawiania i przepędzają te wszystkie choroby i szafa gra. Jeśli jednak czytamy Nowy Testament, to owszem, na potwierdzenie tego, że sam Bóg przyszedł na ziemię, rzeczywiście widzimy serię cudów i później uwiarygodnienie apostołów, też następują serie cudów. Ale to nie tak, że cudy cały czas się zdarzają. Pojawiają się i znikają. I teraz wam pokażę chorego apostoła. Wow! Ani Bóg go nie uzdrowił, ani on sam się nie uzdrowił, ani nikt z chrześcijan, przecież powinni mieć ten dar, go nie uzdrowił. Zobaczcie, list do Galacjan, 4, werset 13. Wiecie przecież, że z powodu choroby ciała zwiastowałem wam za pierwszym razem Ewangelię. I pokazuje, jak oni chcieli mu tam później pomóc, jak go przyjęli pomimo brzydkiego wyglądu i różnych takich ceregieli. Zobaczcie, choroba ciała, nie ma uzdrowienia. Choroba ciała jest fantastyczny skutek. Przez tę chorobę on się zatrzymał i miał czas i mógł głosić Ewangelię. Powstał Kościół. Chwała Bogu.